idziemy dalej w naszych rozważaniach i dochodzimy do naszego trzeciego ślubu, ślubu posłuszeństwa, któremu poświęcone są, no w regule pojawia się to wielokrotnie, ten wątek, temat posłuszeństwa, ale poświęcone mu są dwa rozdziały, rozdział 5 o posłuszeństwie i rozdział 71. Niechaj bracia będą posłuszni sobie nawzajem. Jak zapewne pamiętamy, te dwa teksty powstały w różnym czasie, dlatego że mówi się tak, jakby, że reguła świętego Benedykta miała takie dwa momenty szczególne swojej redakcji, za czasów świętego Benedykta oczywiście. Pierwszy etap kończył się kiedyś na rozdziale o furtianach klasztornych. Kiedyś tam się reguła kończyła. I tam argument jest podstawowy taki, że tam jest no, o furtianach, co ten furtian ma robić, czego ma nie robić i tak dalej. No i na końcu jest taka uwaga, że chcemy, by ta reguła często była czytywana, żeby nikt się nie mógł tłumaczyć jej nieznajomością. I to zapewne było ostatnie zdanie z reguły. No a potem w miarę upływu życia, jak przychodziły nowe problemy, to święty Benedykt dopisał resztę tych kilka rozdziałów, poczynając od tego rozdziału o bracie udających się w drogę. To są jakby dopiski, więc ten pierwszy rozdział o posłuszeństwie z tej pierwszej, starszej redakcji, natomiast rozdział 71 o tym wzajemnym posłuszeństwie jest z tej redakcji już drugiej. Ale abstrahując od tego, może takiego bardziej historycznego komentarza, teraz trzeba tak powiedzieć, że posłuszeństwo jest tym, co Benedykt kocha najbardziej. I to widać, że to jest cnota, której przypisuje szczególną rolę, bardzo ją podkreśla, często do niej wraca, jakby uważa ją w pewnym sensie za to, co wyróżnia jego ucznia, uczennicę, to, co mnicha, mniszkę wyróżnia, to jest właśnie posłuszeństwo. Nawet czasami można odnieść wrażenie, że redukuje życie monastyczne do życia w posłuszeństwie. I ta miłość świętego Benedykta w naszych czasach, w naszej epoce, myślę, jakoś może wyglądać troszeczkę na taką przebrzmiałą, że to nie te czasy, żeby mówić takie nauki. I kiedy zastanowimy się nad tym, z czego to się bierze, to zapewne źródłem podstawowym jest fakt, że my posłuszeństwo redukujemy tylko do posłuszeństwa na płaszczyźnie przełożony, podwładny, przełożona, podwładna. Czyli dla nas, jak mówimy posłuszeństwo, to mówimy o Boże, to znowu trzeba być posłusznym przeorowi czy tam komuś. No a przeor jest głupi, bo robi tak, albo tego nie robi, albo jest taki, jest siaki, ani nie rozumie, jak to być posłusznym komuś, kto jest taką świnią i tak. Oczywiście to jest takie posłuszeństwo bardziej, jakby to powiedzieć, bezmyślne i ono z posłuszeństwem benedyktyńskim nie ma nic wspólnego. Jak czytamy, nie wiem, dzieje II wojny światowej, to czytamy, że Niemcy też byli bardzo posłuszni. SS-mani zawsze mówili, że nie byli bardzo posłuszni. Tylko, że to nie o takie posłuszeństwo chodzi. W latach 60., kiedy Żydzi chwycili jednego z głównych architektów zagłady, Adolfa Eichmanna, który ukrywał się w Ameryce Południowej. Potem go przewieźli do Jerozolimy i zrobili mu wielki proces o zagładę. To jedną z takich osób, które jakby relacjonowały właśnie ten proces, była dziennikarka, ale przede wszystkim filozof, zresztą Niemka, Żydówka z pochodzenia, Hannah Arendt, która musiała przed zagładą uciekać z mężem, także aż uciekła aż do Nowego Jorku. No i Arendt była korespondentką, pisała tam reportaże z tego do New York Timesa, z tego właśnie procesu. Jakby opisy, jakby generalnie tendencja była taka, żeby pokazać Eichmanna jako zło wcielone, takiego diabła w ludzkiej skórze. Nie? A Arendt właśnie mówiła, czy tak go próbowała pokazać, tak go pokazywała, kiedy mówiła o tym, że to jest człowiek, który wyrzekł się tej cnoty, która powinna być cnotą par excellence dla wszystkich ludzi, czyli wyrzekł się myślenia. Że ten człowiek nie myślał w ogóle, tylko mechanicznie robił to, co mu kazano. Czyli on mówi, że był posłuszny, ale z naszego benedyktyńskiego punktu widzenia nie był posłuszny, tylko bezmyślny. A te dwie rzeczy nawzajem się wykluczają. Popatrzmy zatem teraz, w jaki sposób reguła pokazuje nam posłuszeństwo i czym ono dla świętego Benedykta jest. Przede wszystkim, dlaczego on je tak kocha. Nie kocha go dlatego, bo jest opatem, który chce mieć uległych mnichów, mieć święty spokój. Nie? To ta miłość wynika zupełnie z czego innego. Na samym początku, i to wynika nam z rozdziału 5, posłuszeństwo jest przez świętego Benedykta tak kochane, ponieważ posłuszeństwo było tym, co wyróżniało na ziemi Jezusa Chrystusa. I podstawową funkcją tego, że mnich ma być posłuszny, mniszka ma być posłuszna, to jest właśnie to pragnienie, żeby się upodobnić do Jezusa Chrystusa, żeby być jak Jezus Chrystus. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. Posłuszeństwo ma nas upodobnić do Jezusa Chrystusa. I jesteśmy posłuszni, Benedykt potem powie w 7 rozdziale, aż do śmierci, ponieważ Jezus taki był posłuszny aż do śmierci. I jeśli powiemy, że to posłuszeństwo ma nas do Chrystusa Pana upodabniać, to na samym początku zadajemy pytanie, komu mamy być posłuszni? Mamy być posłuszni Bogu. Tak jak Ojcu był posłuszny Jezus Chrystus. I dlatego priorytetem w życiu mnicha, mniszki jest pełnienie woli Bożej. Nie ma nic ważniejszego na tym świecie. I oczywiście wola Boża przejawia się przede wszystkim. No, zacznijmy od takich rzeczy oczywistych, no, ale też, żeby wszystko zostało powiedziane aż do samego końca. Więc przejawia się przede wszystkim w przykazaniach. Więc wypełnienie przykazań jest wyrazem posłuszeństwa. Wola Boża przejawia się również w nauczaniu Kościoła, w tym, co określamy mianem teologii dogmatycznej, ale też to, co określamy mianem prawa kanonicznego. Kiedy będziemy rozważać poszczególne prawdy wiary, jakie to zawiera implikacje, a więc to wszystko, co mówi nam katechizm Kościoła katolickiego. Jeśli jesteśmy już na tej płaszczyźnie, możemy od razu sięgnąć do pierwszego słowa reguły, które, jak pamiętamy, brzmi słuchaj. I święty Benedykt oczekuje, że ci, którzy chcą żyć według jego reguły, będą ludźmi zasłuchanymi. Posłuszeństwo w związku z tym, jak widzimy, nie opiera się tylko na tym, że jest rozkaz, który wykonuje, ale zakłada pewną postawę, która obejmuje całe życie. Słucham, co Bóg, za chwilę dojdziemy do ludzi, ma do powiedzenia. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. A więc posłuszeństwo jest też tym, przez co wzrasta nasza wiara, czyli nasza zależność od Boga, nasza więź z Bogiem. Proszę też popatrzeć na to, że jeśli będziemy posłuszeństwo w tym pierwszym, embrionalnym jego charakterze tak rozumieć, to to posłuszeństwo ma charakter taki mądrościowy. Ono upodobnia nas do Chrystusa, ale też sprawia, że stajemy się ludźmi mądrymi, bo czerpiemy naszą mądrość, naszego ducha, nasze serce z serca Bożego. A to jest serce mądre, współczujące, pokorne. To są wszystko owoce cnoty posłuszeństwa. Człowiek nieposłuszny, jeśli byśmy szli analogicznie w dalszym ciągu na tej płaszczyźnie, to jest człowiek, który nie będzie słuchał, który będzie lekceważył ludzi, który będzie uważał, że on wie najlepiej, który nie będzie się liczył zdaniem i wrażliwością innych ludzi. Będzie egoista, depczący wszystkich po drodze do własnego celu, który osiągnie na swoje własne nieszczęście, bo i tak nie będzie szczęśliwy. Bo dostanie to, z czego chciał, a i tak będzie sfrustrowany. Bo człowiek szczęśliwy może być tylko we wspólnocie. Jak ktoś ma wszystkich w nosie, no to żadnej wspólnoty nie zawiąże, tylko skończy jak syn marnotrawny nad pomyjami dla świń. Więc widzimy, że to słuchanie sprawia, że człowiek staje się wrażliwy. Zaczyna słyszeć, ale też zaczyna widzieć. Zaczyna widzieć, co musi robić, co jest potrzebne. Staje się osobą coraz bardziej odpowiedzialną. I teraz proszę popatrzeć, że tak rozumiane posłuszeństwo, jak teraz sobie to mówimy, to jest cecha i szeregowego, i generała. Prawda? Dlatego, że każdy słucha na sposób sobie właściwy. Inaczej będzie słuchać postulant, inaczej będzie słuchać opat. Ale każdy z nich musi być posłuszny. Każdy musi dać zaistnieć drugiemu. Zobaczyć jego biedę, czym mu może pomóc. I ten wątek miłości, święty Benedykt podkreśla bardzo mocno w 5 rozdziale. Ludzie są posłuszni z miłości. Nie dlatego, bo się boją, tylko mają być posłuszni z miłości. Tak mamy chociażby też potem powtórzone w rozdziale, kiedy ktoś dostanie polecenie niemożliwe do wykonania. Tam jest ta procedura opisana i potem na koniec niech będzie posłuszny z miłości, ufając w pomoc Bożą. Więc ta motywacja jest bardzo ważna. Nie dlatego, bo się boję, bo mnie nie puszczą na urlop, czy jakaś innie wzniosła równa tam. Ten tylko z miłości, bo na kimś mi zależy. Drugi wątek tego posłuszeństwa to jest to posłuszeństwo, które do Pana Boga, które jakby wychodzi z naszego osobistego powołania. To my jakby całe nasze życie rozeznajemy Bożą wolę, czego Pan Bóg od nas chce. Prawda? I tutaj ten pierwszy etap, o którym mówię, czyli te przykazania, nauczanie Kościoła i tak dalej, to jest pewnego rodzaju nasze konstytucje, kongregacje, które siostry mają, to jest pewnego rodzaju podstawowa platforma, z której wychodzimy. Czyli w ramach tego, co jest powiedziane, mamy rozeznać to, czego Bóg od nas oczekuje. I w tym rozeznaniu Bożego głosu dochodzi również jeszcze drugi element, czyli element ludzki. A to znaczy, że jeśli żyjemy we wspólnocie, to nasze pragnienie musi przez wspólnotę zostać potwierdzone. W zależności od tego, jakie to pragnienie jest, czy duże, czy małe, ale bądź przez przełożonego przełożoną, kapitułę, czy radę seniora. Jest, że ja chcę, ale wspólnota Kościół mi to potwierdza, że tak właśnie ma być. Czy chodzi o śluby, czy chodzi o jakieś pełnienie funkcji, czy o jeszcze coś innego. I to zakłada dialog, czyli rozmowę. Czyli że przełożony słucha, i stara się popatrzeć, nie? Czy z tego dla tej osoby będą korzyści rzeczywiście. Z drugiej strony przełożony prosi o coś, czy coś mówi, nie? Nakazuje coś, to nie nakazuje dlatego dla swojego widzimisię, tylko po to, że ma za zadanie zatroszczyć się o wspólnotę. Jeśli rzeczywiście czuje się odpowiedzialny za dom, to zobowiązanie podejmę. Z miłości właśnie do sióstr, braci, z którymi mieszkam na co dzień. I teraz proszę popatrzeć, jak inaczej teraz to posłuszeństwo wygląda. No jest kwestia kaprysu. Tylko to jest kwestia brania odpowiedzialności za siebie nawzajem i za dom, w którym mieszkamy. To jest też takie wspólne dojrzewanie do tego, żeby ta nasza odpowiedzialność była coraz większa, coraz głębsza. Dlatego właśnie święty Benedykt pisze w tym rozdziale 71 taką rzecz zaskakującą, kiedy mówi o tym, że bracia mają być sobie posłuszni nawzajem. Wszyscy powinni okazywać posłuszeństwo, które jest wielkim dobrem. Nie tylko samemu opatowi, ale w tym samym duchu bracia niechaj będą posłuszni sobie nawzajem, wiedząc, że właśnie drogą posłuszeństwa mają iść do Boga. I to, o czym tutaj święty Benedykt mówi, jest bardzo ważnym jakby dopowiedzeniem, dlatego że ta korekta nasza codzienna, która powinna mieć miejsce, tak jak mówi święty Benedykt, kiedy odmawiamy Ojcze Nasz, przełożony odmawia Ojcze Nasz po to, żeby bracia, siostry sobie przypomniały, to odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, czyli żeby usuwać z serca te wszystkie ciernie wzajemnych uraz, to ten rozdział o tym samym mówi odnośnie posłuszeństwa. To znaczy i przełożeni, i bracia, i przełożona, i siostry, jakby każdego dnia w czasie rachunku sumienia, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, mają sobie przypominać to, że przyszli tutaj po to, żeby pełnić wolę Bożą, nie po to, żeby wykazywać swoje racje. I wszystkie ich decyzje mają właśnie temu służyć, czyli nawzajem mają być sobie ulegli. I wtedy jest łatwiej i wydawać polecenia, i łatwiej te polecenia przyjmować. No wtedy człowiek wie o tym, że ktoś nie usiłuje go zniszczyć, czy nie ma złej woli w stosunku do niego. Mają być sobie nawzajem posłuszni, bo drogą posłuszeństwa mają iść do Boga. To jest argumentem również bardzo ważnego tekstu dla świętego Benedykta, jakim jest 16 rozmowa Jana Kasjana, zatytułowana o przyjaźni. Tytuł jest bardzo mylący, dlatego że Kasjan nie pisze wcale o przyjaźni w tej rozmowie, tylko pisze o gniewie. Zastanawia się w tym tekście, mianowicie, cóż takiego niszczy wspólnoty? Co takiego sprawia, że klasztory się rozpadają? To jest jakby zagadnienie, które go interesuje. I mówi, że tym, co każdą wspólnotę rozbija, jest gniew. Czyli bardzo dokładna pamięć, która sprawia, że człowiek po 30 latach jest w stanie powiedzieć, co się stało 17 grudnia tam roku tego a tego o godzinie 16:30 na korytarzu przy kapitularzu. Jak to powiedział jeden z braci, że ja z tym człowiekiem pracować nie będę, bo 42 lata temu on zrobił to i to. Naprawdę pamięć godna lepszej sprawy. I Kasja mówi właśnie, że taka zła pamięć, że człowiek zna pamiętać o Panu Bogu, nie wiem, Pismo Święte, rozważać mękę pańską, to będzie pamiętał własne krzywdy. I to jest to, co zabija klasztor. I Kasjan mówi tak potem, że tym, co sprawia, że klasztory istnieją, jest przyjaźń między członkami wspólnoty. Przy czym przez przyjaźń Kasjan nie rozumie słodkiego uczucia bliskości, tak jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, tylko Kasjan mówi, że przyjaźń to jest wspólne dążenie do jednego celu. Czyli jeśli we wspólnocie mamy to same dążenia, służenia Panu Bogu, służba Boża, troska o miejsce, w którym Pan Bóg nas postawił, czyli to, co się określa mianem, święty Benedykt mówi, że mnich ma względem klasztoru mieć pietas, czyli powiedzielibyśmy potocznie pobożność wobec swego domu, ale pietas też oznacza czułość, odpowiedzialność i taką pełną wrażliwość i miłość wobec domu, w którym mieszka. Więc jeśli to jest naszym celem, nawet jeśli są między nami różnice, jakieś urazy, to się dogadamy. To się dogadamy i będziemy robić tak, żeby w domu było dobrze i żeby Pan Bóg był we wszystkim uwielbiony. I żeby nad tym wszystkim właśnie zapanować, dlatego święty Benedykt tak to ustanowił, że w domu jest hierarchia, jest przełożony, zastępcy przełożonego, że są podwładni, każdy ma robić to, co do niego należy. I żeby dom mógł funkcjonować normalnie, musi być autorytet i dlatego autorytetu przełożonego podważać nie wolno. Nie dlatego, że jest Panem Bogiem, tylko dlatego, że Pana Boga reprezentuje. I żeby w Domu Bożym wszystko mogło przebiegać spokojnie, przełożony ma mieć autorytet nienaruszony. Mówię to też dlatego, bo wiadomo, że człowiek jak ma chwilę słabości, to bierze lupę do ręki i zawsze coś tam znajdzie. Prawda? Zawsze coś tam wygrzebie. Ale z miłości do domu, taką miłością trzeba też otaczać przełożonego przełożoną, żeby wiedział, przełożona wiedziała, że siostry są razem z nią tutaj po to, żeby Pana Boga chwalić. Nie? I to w ten sposób sprawia również, że w domu da się normalnie żyć. W domu można sobie nawzajem miłość okazywać, można okazywać miłość Panu Bogu, jest w miarę spokój, stabilizacja. Nie? I to pozwala nam jakoś zawsze iść razem do przodu. Jak zatem widzimy, to posłuszeństwo jest takim, aby to powiedzieć, bardzo dynamicznym zwierzęciem. To jest bardzo wielka sprawa, wymagająca od nas wielkiej odpowiedzialności. Bez niego trudno sobie wyobrazić życie w klasztorze. A wszystko zaczyna się od słuchania. Od słuchania i zobaczenia drugiego człowieka. Obowiązuje to jakby wszystkich, którzy są w domu, a potem to się coraz bardziej ścieśnia, prawda, aż do tej ostatecznej decyzji, którą podejmuje przełożony. Ale właśnie bez tego wzajemnego słuchania, nasłuchiwania się i bez miłości, która nas tutaj przywiodła. Wspólne życie, a zatem również i wzajemne słuchanie się, posłuszeństwo będą niemożliwe. Myślę, że świętego Benedykta warto prosić o to, żeby tę łaskę posłuszeństwa, ten dar nam u Pana Boga wyprosił.